Karolina Kopocz w naszym studiu. Dzień dobry pani Karolino.
Dzień dobry.
Fundacja Art of Living, która między innymi prowadzi takie nieodpłatne programy dla alkoholików. No i autorka tekstu, od którego wszystko się zaczęło, opowieść o miłości, czyli jak piją kobiety. Myśmy przeczytali ten tekst w redakcji, taka się dyskusja zrobiła redakcyjna i postanowiliśmy też o tym porozmawiać. I terapeuta uzależnień Robert Rutkowski. Dzień dobry panie Robercie.
Dzień dobry.
No i teraz jak to jest? Niektórzy słuchacze już zdążyli napisać: alkoholizm wśród kobiet? Problem picia? Nie ma takiego problemu, to faceci piją. Panie najwyżej czasami winko, ale to dla przyjemności. Wieczorem.
I w samotności to jest chyba tutaj.
No podobno tak.
Bardzo ważny aspekt tej całej historii. No właśnie, kobiety bardzo często piją w samotności i bardzo często piją w taki sposób, że nie zawalają żadnych swoich obowiązków, ani rodzinnych, ani zawodowych. Czyli piją też w tajemnicy. Dlatego jest to problem, który wydaje się nie istnieć, albo istnieć w bardzo małym procencie, jak się okazuje, jest dość częsty.
A wiemy, ile kobiet w Polsce ma taki problem? Ktoś w ogóle to próbował jakoś oszacować, tak na poważnie określić?
Tutaj oddaję głos.
Znaczy, statystyki są zawsze troszeczkę zamulające rzeczywistość i one się zmieniają i jakby na obecną chwilę PARPA prowadzi takie badania. Ja z wielkim dystansem podchodzę do tego typu informacji, dlatego że szczególnie tak delikatna materia, jaką jest picie kobiet, zawsze jest pewien margines zafałszowania, bo kobiety niechętnie się przyznają do faktu, że mają problem.
Nikt się chyba nie chce przyznać do tego.
A kobiety
z czego
szczególnie,
to być dumnym,
znaczy
no.
Szczególnie kobiety, które jednak nawet w diagnozach, kiedy idą już naprawdę z poważnymi kłopotami, z zaburzeniami snu, z zaburzeniami osobowości, z zaburzeniami jakby już w życiu osobistym, zawodowym, no niestety kładą to na karb tempa życia, kłopotów i ukrywają fakt, że konsumują codziennie kilka lampek wina do kolacji, którym to winem często połykają garść tabletek, które zapisał lekarz w dobrej wierze, nie wiedząc o tym, że pani pije.
Nie, ona nie pije, ona tylko sobie popija wino do kolacji.
Ja pamiętam kiedyś rozmowę z pewną panią, która do mnie przyszła z... Ja to łączę ten problem niestety, bo u kobiet on jest bardzo mocno wyeksponowany. Branie leków uspokajających, nasennych, wszelkie maści leków, które działają na środkowy układ nerwowy, plus picie. I pamiętam kiedyś w wywiadzie, tak zwanym na wstępie, pytam się pani, kiedy pani ostatni raz, czy pani brała wczoraj coś na sen? Tak, wczoraj brałam. A przedwczoraj? Też brałam przedwczoraj. I tak sięgam wstecz i w końcu już widzę, że zaczyna się to niepokojąco wszystko dziać. Pytam się, kiedy pani ostatni raz nie brała leku na sen? No, 8 lat temu, no, ale to coś w tym złego? Więc jakby to pytanie pokazuje, że jak pan doktor coś zapisał, to ja mam brać, nawet nie przyjdzie do głowy nikomu, żeby zweryfikować tę opinię.
A to jest tak samo jak z tym kieliszkiem wina być może, że ona pije ten kieliszek wina codziennie od pewnego czasu jako no, ciężki dzień, masa kłopotów, masa problemów, no to chociaż odrobina jakiejkolwiek przyjemności wieczorem
ja
do kolacji.
Jeszcze, skoro o tych lekach mówię, jeszcze jedno zdanie do społeczeństwa. Ja tu muszę bardzo mocno, wykorzystując to, że jestem w tak słuchanym medium, zaapelować do kobiet, że Xanax, powtórzę, Xanax, to jest świństwo, które potwornie uzależnia. To jest lek zapisywany bardzo często przez lekarzy i o zgrozo lekarze często informują, że to jest lek nieuzależniający. To jest normalnie benzodiazepina, która potwornie uzależnia.
Jedna z bohaterek zresztą ma problem po Xanaxie i tutaj bardzo ciekawy problem był poruszony, mianowicie problem niewłaściwej diagnostyki. Kobieta, która trafia do psychoterapeuty, do psychiatry z zaburzeniami snu, ze stanami lękowymi, które oczywiście mają podłoże alkoholowe, do którego oczywiście sama się nie przyznaje, dostaje właśnie recepty na przeróżne leki, które następnie...
No bo ten lekarz zamiast ją przepytać, znaczy on w pośpiechu, on musi ileś tam osób zdiagnozować, on ją zapyta tylko te najprostsze rzeczy, to co ona mu powie. Ona mu mówi to, co mu chce powiedzieć, co jej się wydaje, że należy. Nie dopowie tej reszty, jak pan to
powiedział. Miałem okazję realizować programy edukacyjne dla lekarzy pierwszego kontaktu POZ-u, finansowane przez Krajowe Biuro do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii, gdzie mój zespół specjalistów szkolił lekarzy pierwszego kontaktu, jak z pacjentem, z klientami rozmawiać. To powiem tak, na 20 osób, które były na tych szkoleniach, 19 to były pielęgniarki, a jeden był lekarz.
Ja myślę, że...
Od którego momentu zaczyna się problem?
Ja myślę, że problem zaczyna się od tego momentu, kiedy przestajemy kontrolować swoje picie i kiedy zaczyna ono...
Ale my o tym nie wiemy, że przestaliśmy kontrolować swoje picie.
Jest sześć objawów alkoholizmu, których też pan Robert może więcej powiedzieć, ale myślę, że to jest jeszcze jeden ważny problem związany z tym, że kobiety mają bardzo mocno wykształcony system iluzji zaprzeczeń. Czyli nie tylko okłamują świat, ale przede wszystkim też okłamują same siebie i nie dopuszczają tej informacji, że mogą mieć problem z alkoholem. Tu w tekście jest też bardzo mocno poruszony problem HFA, High Functioning Alcoholics, czyli kobiet z grupy wysoko funkcjonujących alkoholiczek, tak? Te osoby, które leżą pod mostem, bo nam tak się kojarzy społecznie alkoholizm z degeneracją, z patologią.
No i dlatego nam się kojarzy z facetami, bo to zwykle mężczyzna tam leży gdzieś tam pod tą ławeczką. Czy
jest tylko znikomym procentem osób, które piją w tym kraju i znikomym procentem kobiet, które piją, tak? I dlatego te wysoko funkcjonujące alkoholiczki to są kobiety, które mają kariery, mają często rodziny, mają świetną pozycję społeczną, robią wszystko, żeby nie dopuścić, aby inni dowiedzieli się o tym, że mają problem, ale przede wszystkim nie dopuścić też
sobie w głowie tej informacji, że pije. No i państwa SMS-y, bardzo różne. Pani Magda, nie rozumiem, o co chodzi. Czy kobiety nie mają już prawa wypić wina, jeżeli mają ochotę? Zachowujecie się jak w średniowieczu. Powiedzcie o alkoholizmie wśród mężczyzn, wśród kleru. Proszę bardzo, to jest temat do rozmowy. Pan Tomek z Radomia. A ja mam chyba żonę, która ma taki problem. A to wino i tabletki prawie codziennie. Co mam zrobić? Do kogo pójść? Gdynianka. Liczne są powody. To na przykład, że dziewczyny próbują za wszelką cenę przejąć role męskie i same sobie z tym nie radzą. No to próbują i takim sposobem. No i wreszcie lekarz, który napisał. Jestem farmaceutą. Miasto, 6 tysięcy mieszkańców miesięcznie. Recept na benzodiazepiny. O, tak to dokładnie. Wydaje 1500 opakowań. Święte słowa to, co powiedział gość w waszym studiu.
Ja trochę się czuję jako facet z frontu. Ja pracuję z takimi ludźmi.
Z pierwszej linii frontowej.
I to jest ważna informacja dla wielu tych, którzy dostrzegają, być może jakiś tam niepokój mają ze swoimi bliskimi, że większość ludzi do mnie trafia na terapię właśnie przez rodziny, przez bliskich. Najpierw przychodzi mąż, czy przychodzi żona, mówiąc, mam problem ze swoim mężem, czy mam problem ze swoją żoną. I opracowujemy z taką osobą różne sposoby, jak tę partnerkę czy tego partnera zmotywować do przyjścia na rozmowę konsultacyjną, nie od razu na terapię. Bo przeważnie na przykład przychodzą rodziny, które mają
kryzys. Żeby w ogóle chciał przyjść.
Żeby w ogóle dokładnie chciał.
Chciała. Ale słuchajcie, po kolei. Co jest sygnałem ostrzegawczym? To znaczy, kiedy należy naprawdę zacząć się niepokoić bliską osobą? Bo rozumiem, że ona sama się nie zorientuje jeszcze bardzo długo, że wpadła w uzależnienie.
To może ja pozwolę sobie. Sygnały ostrzegawcze są bardzo konkretne i to jest, jak się diagnozuje, to jest w ogóle cała. Ja już nie będę wchodził w taki język bardzo, bardzo fachowy, ale jest księga, która się nazywa DSM-4 czy ICD-10, która dokładnie pokazuje, co trzeba sprawdzić przy diagnozie. To są wszystkie jakby sfery społeczne. Kwestia relacji z bliskimi, kwestia relacji w pracy, kwestia relacji z partnerem i tak dalej. Jeżeli to zaczyna...
Ja, w pracy jest wszystko okej. Ona rano, tak jak powiedziała pani Karolina, przychodzi do pracy, zaciska zęby, tak, zasuwa i...
Jeżeli wszystko trybi, jeżeli wszystko funkcjonuje prawidłowo, w pracy, w rodzinie, a ktoś pije, to nie ma punktu zaczepienia. Bo my nie mówimy o tym, żeby przestać w ogóle pić, bo od razu chcemy tutaj głosić zdrowy. Ja sam bardzo mało piję i taki model preferuję. Natomiast jakby nie będę jakby wszystkich tutaj namawiał, nie chcę być ortodoksem, żeby w ogóle nie pili, ale warto pamiętać o tym, że alkohol, obojętnie czy jest to wino, piwo czy wódka, jest najsilniejszą substancją depresjogenną. Że po zejściu tak zwanym następuje taki stan lekkiego, trwającego kilka dni, stanu lekkiego otępienia. Się gorzej pracuje, gorzej myśli. I bardzo często ci ludzie później trafiają do gabinetów po leki antydepresyjne, bo nie kojarzą faktu, że ich depresja, czy stan depresyjny bardziej, jest wynikiem właśnie picia alkoholu.
Czyli depresje na pewno są sygnałem ostrzegawczym.
Brak snu, funkcja snu też jakby tutaj...
Pojawienie się stanów lękowych bardzo często, które często są właśnie leczone wspomnianym Xanaxem i innymi lekami psychotropowymi. Tak. Na pewno utrata kontroli picia, czyli okej, możemy wypić dwie lampki, trzy lampki wina codziennie wieczorem, ale zdarzają się też takie momenty, że idziemy na imprezę i nie jesteśmy w stanie powiedzieć.
I najważniejszy sygnał, który w moim odczuciu jest podstawowy, odpowiedzieć sobie na pytanie, tak naprawdę po co piję, bo jeżeli jest to uroczystość w gronie znajomych, przyjaciół, czy gdzie tamkolwiek indziej, i jest to toast, jest to zrozumiałe.
Ale
jeżeli zaczynam pić sama, to już jest to duży problem.
Piję, bo jest mi lepiej.
A ja myślę, że jest jeszcze jeden ciekawy test. Tutaj moja też znajoma terapeutka mi go opowiedziała. Jest to test groszku. Lubię zielony groszek. Jeżeli zabraknie mi tego zielonego groszku w lodówce, no, czy zaczynają się te wszystkie konsekwencje, które pojawiają się, kiedy zabraknie mi wina?
A, w tym sensie. Już chwyciłem, o co chodzi.
Jeżeli ktoś
ładne
mówi, że pije, no tak, ale bo
to
lubi.
To podobnie jest z jogurtem. Ja na przykład, jak mi jogurtu zabraknie wanilowego w lodówce, to ja biegam nawet w niedzielę na stację benzynową, jadę po jogurt waniliowy, mimo że nie jestem od niego uzależniony.
Jak natomiast to nie jest? Z tego wynika, że tak.
Człowiek najpierw degraduje się społecznie, a dopiero później fizycznie. Symptomy fizyczne związane z organizmem, z jakimiś sygnałami uzależnieniowymi, to jest dopiero kolejny, bardzo odległy etap.
Ale to mogą być objawy psychiczne.
Najpierw człowiek umiera społecznie. Najpierw te wszystkie relacje, nawalanie w pracy. Powtarzam to, co mówiłem wcześniej, że samo picie nie jest
w pracy
błędem.
Często też ludzie ukrywają, nawet jak ktoś zaczyna nawalać, to znamy tę osobę, wiemy, że ma problemy, wiemy, że ma kłopoty, więc tak naprawdę my chcemy jej pomóc, tylko pomagamy jej być może w idiotyczny
Amerykanie
sposób,
zrobili
bez sensu,
prohibicję.
Bo ją kryjemy.
Amerykanie zrobili prohibicję, żeby uratować część swojego społeczeństwa przed zgubnym nałogiem. No i okazało się, że po zniesieniu prohibicji było więcej pijących i więcej uzależnionych od alkoholu niż przed jej wprowadzeniem. Więc jakby to nie w tym kierunku należy podążać, ale warto, im bardziej człowiek siebie zna, im większy ma wgląd w siebie i wie, co mu załatwia alkohol, nie wiem, jakaś tabletka, czy nawet jakieś zachowanie, bo z alkoholem się wiąże na przykład mnóstwo dodatkowych zachowań typu zakupoholizm, typu na przykład hazard, seksoholizm. Mnóstwo zachowań, które również są wzmacniane przez alkohol.
A co ma zrobić osoba? Załóżmy, że widzimy, że ktoś ma problem. Ta nie. osoba jeszcze tego nie widzi. Koleżanki chociażby widzą, bo to często przyjaciółki się zorientują pierwsze.
Ja słyszałam o wielu tego typu przypadkach też u moich bohaterek. Ja myślę, że przede wszystkim nie wzbudzać poczucia winy i nie mówić, przestań pić, przecież jesteś inteligentną osobą, możesz przestać.
Dziewczyno, masz studia, prawda?
To
zobacz,
choroba,
jaką masz pracę, nie?
Której
jaką masz,
nie kontrolujemy, tak?
Inni nie mają tego, a ty masz.
Dać wsparcie, porozmawiać, wysłuchać, to na pewno. Natomiast tutaj też już rozmawialiśmy na ten temat w trakcie wywiadu z panem Robertem. Nie wzbudzać poczucia winy.
Bo nie ma lepszego powodu, żeby się napić, jak właśnie poczucie winy. Więc jeżeli z kimś rozmawiamy i chcemy w nim wzbudzić jakby delikatny proces myślowy, że być może nie wszystko jest
okej. Żeby się wystraszył?
Nie, broń Boże.
Absolutnie.
Nie na tym etapie. Odwoływać się do swojego niepokoju, do swojej troski i towarzyszyć. Być obok i nie wzbudzać tego bardzo mocnego poczucia winy, które bardzo często prowadzi do eskalacji.
Tak, i to
picia.
Jest ten, potem pojawia się ten syndrom podwójnego poczucia winy. Z jednej strony jest poczucie winy, że piję, a z drugiej strony jest poczucie winy, że zawalam i
więc piję.
Tak, więc zawalam,
no
więc piję.
To jest dokładnie ten obłędny mechanizm, że alkoholik pije, bo ma kłopoty, a ma kłopoty, bo pije. I to się kręci jak takie koło.
Pan Robert w trakcie naszej poprzedniej rozmowy też bardzo słusznie powiedział, że łatwiej jest powiedzieć, czego nie robić. Więc przede wszystkim nie działać na poczucie winy. Ja myślę, że fajną opcją jest też, tutaj zbliżają się za niedługo święta, pojawiły się dwie książki na rynku. Tekst mój jest oparty na jednej z nich. Picie opowieść o miłości. Caroline Knapp to jest amerykańska dziennikarka, już nie żyjąca w tej chwili, która napisała taką Biblię HFA, autobiografię na temat tego, jak to u niej wyglądało. I myślę, że to może doprowadzić do utraty komfortu picia u kilku albo kilkuset osób.
A ta druga?
A druga, spowiedź z butelki Oliwiera Amaysena, amerykańskiego kardiologa, to z kolei jest też taka spowiedź męska, tak? Więc i jedna, i druga książka, myślę, że mogą wzbudzić refleksję u niejednej osoby.
Karolina Kopocz, Robert Rutkowski, musimy kończyć, ale mogę obiecać, że się możemy spokojnie umawiać na przyszłość, jak chcecie. To zapraszam serdecznie, bo widzę, że temat rzeka. Choć niby taki udajemy, że go nie ma. Bardzo dziękuję za wizytę w naszym studiu.